Fantastyczne wyprawy przed nami, ponieważ czas u nas taki trochę zimowo-wczesnowiosenny, czyli szary, aż prosi się o to, żeby pomarzyć o wyprawie albo w ogóle się wyprawić, na przykład do Włoch, gdzie pogoda jest troszkę inna. W studiu Barbara Kamińska, która od lat wielu mieszka w Rzymie i podróżuje po Włoszech i fachowo to robi, ponieważ jest też przewodnikiem. Jest nauczycielką wprawdzie języka angielskiego, ale i ponauczać nas może o tym, co fajnego nas może spotkać, jeżeli chcemy wylądować w Rzymie, ale zbyt dużo w tym Rzymie czasu nie spędzić. Czyli te wszystkie atrakcje, które możemy spotkać niedaleko od naszej bazy, a jednak są bardzo ciekawe. Od czego warto zacząć?
Pierwsza rzecz to oczywiście od tego, że skoro Rzym papieski, to i pod Rzymem jest mnóstwo rzeczy, które zostawili papieże, więc przede wszystkim Castel Gandolfo i letnia rezydencja położona przepięknie na wzgórzach albańskich, gdzie są dwa przepiękne jeziora wulkaniczne, gdzie zieleń z błękitem nieba się miesza, się zlewa. Łatwy dojazd pociągiem. Można zwiedzić papieską rezydencję. Można odwiedzić ogrody, które są zachwycające. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to jest trasa taka objazdowa Meleksem, ale chyba też są trasy piechotą, tylko wydaje mi się, że w języku polskim nie ma. Tam też można pójść na dobre wino, ponieważ to jest też okolica pod Rzymem, gdzie jest to doskonałe wino. Castelli Romani, ta cała zona, są trasy trekkingowe. Nad jeziorką można się też udać na piechotkę.
Czy to znaczy, że możemy pojechać tam jakąś kolejką wygodną i spędzić jeden dzień? Czy warto tam w ogóle zamieszkać?
Na pewno połączenie z Rzymem jest tutaj istotne, ponieważ jeśli Rzym jest takim miejscem wypadowym, no to stamtąd według mnie lepiej jest szukać sobie połączeń w takie ciekawe miejsca. Rzym jest połączony z Castel Gandolfo pociągiem. Pociąg jedzie w granicach godziny i dojeżdża praktycznie prawie pod samą rezydencję. No trzeba się nieco wysiedzieć, bo pod górkę trzeba wejść. To jest jednak okolica bardzo pofałdowana, wzgórza i jeziora wulkaniczne, więc trzeba troszeczkę jednak powspinać się, ale tam też bardzo dobrze można zjeść. W ogóle ta cała zona to też szczyci się tą dobrą taką babciną kuchnią rzymską, więc za niewielkie pieniądze bardzo dobrze można zjeść.
Przyjeżdżamy do Castel Gandolfo, to jest dosyć proste, ale jak się na miejscu zorganizować, żeby wybrać z tych atrakcji najfajniejsze i spędzić tam cały intrygujący dzień.
No można próbować robić samemu, ja tego nie polecam. Warto byłoby na przykład wziąć przewodnika albo kogoś takiego od trekkingu. Sama rzadziej jeżdżę na wyprawy trekkingowe, ale tak naprawdę tam nie trzeba dużej filozofii, żeby po prostu zejść sobie ulicą nad jezioro i pochodzić wokół jeziora. Tam są plaże, gdzie latem na przykład można też wypożyczyć leżaczek, można wypożyczyć rower wodny i poodpoczywać nad jeziorem. Taki jeden dzień odpoczynku, wypad za Rzym, pod miasto, to jest fantastyczne rozwiązanie.
Czy to jest taka strefa luksusu?
To jest strefa luksusu, ponieważ jak mówimy o Castelli Romani, to zawsze mamy na myśli, że tam renesansowe wille powstają tych wielkich rodzin arystokratycznych, które w Rzymie się osiedlają. To są do dziś dnia rodziny jeszcze, które przetrwały i na przykład mają tam uprawę winorośli. Wino jest produkowane, te nasze lokalne Castelli Romani, Frascati, te typowe nasze wina z regionu Latium. Więc tak, to jest taka zona, chociaż powiem szczerze, że też sporo osób tam mieszka do Rzymu, na przykład dojeżdża do pracy. Ale generalnie tak, te Castelli Romani, ta cała zona się raczej z tym kojarzy. Z luksusem, no i z tą papieską letnią rezydencją, więc to już jest luksus na najwyższym poziomie.
Czy o tej porze, czyli taką zimą późną, jest tam dosyć przyjazna pogoda dla turystów?
No zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to wzniesienie, więc w porównaniu do Rzymu, który jest bliżej jednak morza położony, no tam jest troszeczkę surowszy klimat zimą, zdecydowanie. Tym bardziej, że jedziemy za miasto i jedziemy na wzgórze. No ale zimą jest tam po prostu wszystko zielone, też piękne. Owszem, na wiosnę to wszystko kwitnie, jest jeszcze piękniejsze, no ale jeżeli już chcemy jakąś taką zrobić sobie wyprawę jeden dzień za Rzym, to ja myślę, że i zimą jest to dobre rozwiązanie. Kilkakrotnie byłam zimą tam, także wcale to nie przeszkadza. No jedyne, co może przeszkadzać, to jakaś wichura i intensywny deszcz.
Sprawdzamy po prostu prognozy pogody przed taką krótką, jednodniową wyprawą.
Zgadza się. I jak jest słoneczko i miarę przyjazna temperatura, to myślę, że warto się wybrać, nawet jak jest tak chłodno i rzeźko.
Wybieramy się do Włoch, ale żeby nie tracić czasu na dalekie podróże, lądujemy w Rzymie, ale nie zostajemy w Rzymie. W ogóle Rzym omijamy i dzisiaj Rzymu w tej opowieści nie będzie. Barbara Kamińska, która notabene na stałe mieszka w Rzymie, zaproponuje wyprawy podrzymskie. Niedalekie, a przeciekawe. Tivoli. Mi się w ogóle Tivoli kojarzy z pierożkami.
Nazwa dosyć ciekawa. W ogóle nazwa bardzo ewoluowała przez wieki, bo tak naprawdę tam się znajdował na tym terenie starożytny Tibur. To była miejscowość, która później przez Rzymian została podbita, stała się częścią Imperium Rzymskiego, stała się częścią terenów rzymskich. I rzeczywiście bardzo też doceniana przez Rzymian już w czasach antycznych, ponieważ przepiękne ukształtowanie terenu na wzgórzach tyburtyńskich, właściwie góry tyburtyńskie, dobrze połączona Via Tiburtina, którą oczywiście wznieśli Rzymianie jeszcze w czasach antycznych. I tam na przykład w II wieku cesarz Hadrian sobie buduje ogromną podmiejską willę, która się ciągnie po prostu na terenie hektarów. Do dziś dnia są widoczne pozostałości tej willi, przepiękne malownicze ruiny, można to zwiedzić, ale to co czasy starożytne, a później mamy jeszcze w czasach renesansu, gdzie powstaje tam, ponieważ tam mamy rzekę Anienę i tam są takie naturalne też kaskady, wodospady, więc też wykorzystywane to było oczywiście do prowadzenia wody, gdzie były sadzawki, gdzie były termy, gdzie były fontanny w tej całej wielkiej rezydencji. Później to samo się dzieje w czasie renesansu, kiedy mamy rodziny arystokratyczne, które na przykład sobie szukają miejsca na podmiejską willę i tam mamy kardynała Hipolita d'Este, który przejmuje zabudowania klasztorne i je przekształca w przepiękną podmiejską willę i na zboczach wzgórza, na tarasach każe sobie wnieść przepiękne malownicze ogrody z setkami fontan. Te fontanny były zasilane wodą z rzeki, więc po prostu miejsce jest niesamowicie malownicze. Latem tam jest chłód, przez to, że jest mnóstwo przepięknej roślinności.
A te fontanny jeszcze działają?
Te fontanny wszystkie szemrzą, szumią. Ta woda po prostu relaksuje niesamowicie i daje to poczucie ochłody, więc na przykład na gorące dni w Rzymie, jak nie możemy wytrzymać, to po prostu idealne miejsce na wypad za miasto. I jeszcze powiem, że miejsce to jest wpisane na listę UNESCO. Zarówno pozostałości willi Hadriana, jak i Villa d'Este. Także to są miejsca, które po prostu swoim pięknem są na najwyższym poziomie, zachwycały takie osoby jak na przykład różnych kompozytorów, poetów, którzy tam jeździli po inspirację. Więc uważam, że to jest jedno z takich miejsc, które też absolutnie trzeba odwiedzić.
Czy traktujemy to jak muzeum? Wchodzimy z jakąś tam opłatą i spędzamy tam dzień, pół dnia? Ile trzeba czasu, żeby się nasycić tym miejscem?
Tak, to są muzea na dzień dzisiejszy. Bardzo często w Rzymie jest to określane jako park archeologiczny, ponieważ jest to takie muzeum pod otwartym niebem, gdzie rzeczywiście bardziej się koncentrujemy na archeologii, a nie na zbiorach muzealnych. Ale na przykład z willi Hadriana w muzeach watykańskich jest bardzo dużo cennych zbiorów, czyli z willi w czasach już papieskich, stamtąd przewiezione i zamknięte w papieskich pałacach, więc możemy dużo z tych dekoracji zobaczyć, mozaiki, różnego rodzaju też rzeźby. Z biletem wchodzimy na teren zwiedzania.
Czy Tivoli jest daleko od Rzymu, jeżeli potraktujemy Rzym jako naszą bazową miejscówkę?
Znowuż do Tivoli jest to około godziny jazdy. Do Tivoli możemy dojechać albo pociągiem, albo autobusem. W Tivoli też jest jeszcze przepiękne miejsce, taka bardzo naturalistyczna. To się nazywa Villa Gregoriana. Jest to taki wielki wąwóz, gdzie jest po prostu przepiękny park i się to schodzi takimi serpentynami w dół do wielkiej fontanny. Później z kolei w górę się wchodzi już do miasteczka tego przepięknego średniowieczne zabudowy, gdzie mamy pozostałości też świątyni Sybilli Tyburtyńskiej. I to też jest kolejne miejsce, gdzie można się niesamowicie zrelaksować. Też jest rodzaj muzeum, ale to jest bardziej taki park. Cały dzień naprawdę jest co robić w Tivoli.
Można się przenieść w czasie troszeczkę.
Można. Tam jest zachwycająco. Ta natura, szemrząca woda, zieleń, chłód. Jesteśmy troszeczkę wyżej, bo to jedziemy troszeczkę w góry. Jesteśmy też bardziej wewnątrz lądu, czyli dalej nieco od morza, więc tam zawsze jest kilka stopni chłodniej. No i ta woda wszechobecna i cień roślinności, więc daje nam niesamowite wytchnienie od upału wyczynego miasta.
Kiedy robi się chłodno, naprawdę tęsknimy za jakimś przyjemnym spa. Cudowne są ciepłe, zdrowotne źródła. Mamy ich trochę w kraju, no ale te, które są we Włoszech, są zupełnie inne. I w dodatku ucieszę tych, którzy lubią takie tereny pod dużymi miastami, że pod Rzymem takie miejsce jest. Barbara Kamińska, przewodniczka po terenach, także około rzymskich, mieszkająca na stałe we Włoszech. Jak się to miejsce nazywa, jak je znaleźć?
Pod Viterbo. Viterbo to jest takie całkiem dosyć dobrze znane miasteczko pod Rzymem. Jedziemy na północ, czyli gdzieś tam w stronę już Toskanii. Jest bardzo łatwy dojazd pociągiem do niego. W ogóle jest to miasteczko średniowieczne. Piękne takie do zwiedzania uliczki i zabudowa średniowieczna. Tam się też znajduje pałac papieski. Tam się odbywały też konklawe. Ten pałac papieski można zwiedzić. Nie jest tak zachwycający jak pałace watykańskie w muzeach watykańskich. Jednak mówimy o tym, że Viterbo to jest miasto papieskie. A pod Viterbo mamy właśnie Terme dei Papi, czyli to są te termy papieskie. Tam są wody termalne, w których pluskali się i papieże, w których też kamienie nerkowe leczył Michał Anioł, więc znane od wieków i do dziś dnia funkcjonujące. Tam jest też hotel, tam jest na otwartym powietrzu basen z wodą termalną, która bezpośrednio z źródła wpływa do basenu, więc na przykład zimą temperatura powietrza 4-6 stopni i siedzimy sobie w styczniu w wodzie termalnej po uszy, która ma 36, 38, 40 stopni Celsjusza, w zależności od tego, jak daleko jesteśmy od źródła, z którego ta woda wypływa.
Właśnie, to jest taki duży basen, który wygląda jak basen, a nie jak jacuzzi na przykład, jeżeli ktoś sobie tak wyobraża. Wchodzi się tam w stroju kąpielowym, towarzystwo w środku sobie pogaduje, tam są grupki jakichś młodych ludzi, starszych ludzi, nie jest to tylko rozrywka dla seniorów, bo dzieciaki tam też są i ludzie, którzy po prostu się relaksują. Więc to jest takie trochę miejsce spotkań towarzyskich, nie tak jak u nas.
Też. Często jest tak, że właśnie grupy przyjaciół jadą tam, na przykład na weekend, dzieciaki, rodziny, w rzeczy samej. Jest też sporo turystów, ale myślę, że raczej turyści są bardziej lokalni, włoscy, którzy znają miejsce. Jest to miejsce dosyć mało znane wśród moich polskich turystów, więc ja też bardzo często polecam. Ale uwaga, polecam to miejsce nie latem. Byłam raz w październiku, kiedy było bardzo ciepło, to prawie zemdlałam. Temperatura powietrza 22 stopnie i temperatura wody to jest kombinacja zabójcza. Więc tam trzeba pojechać, kiedy jest naprawdę zimno.
Czyli teraz.
Tak jest. Styczeń, luty, marzec, kwiecień nawet jeszcze. To są takie miesiące, kiedy jak w Rzymie pada deszcz albo jest taka nieprzyjemna pogoda, najlepiej się na weekend zapakować tam i sobie w tej wodzie się wymoczyć.
To ja jeszcze dodam, że kiedy pada deszcz i siedzi się w tej wodzie, to jest mega przyjemne, to w ogóle nie przeszkadza.
Jest cudowne, ale muszę też powiedzieć, że to są wody, które zawierają też dużo siarki, więc na przykład bardzo wygładza się skóra. Jest po prostu idealne. Jak się w tym posiedzi parę godzin, to się ma wrażenie, że skóra się zamienia prawie jak w piętki małego dzieciaczka, który jeszcze nie chodzi.
Przyjemne. A jak się wypluskamy, to czy mamy tam taką infrastrukturę, żeby sobie usiąść, zjeść, jakoś tak odpocząć, a nie wsiadać w pociąg i z powrotem do dużego miasta wracać?
No właśnie jest. Ja na przykład jak tam jeździłam, no wcześniej trochę częściej, ostatnio dosyć rzadko, to przede wszystkim jest tam miejsce, gdzie można zjeść. Restauracja, stołówka, gdzie można zamówić rzeczy, można kanapkę, jest bar, można wypić kawę, można kupić coś do picia. Oczywiście są szatnie, przebieralnie, to wszystko jest zabezpieczone, tak jak na basenie, na kłódeczkę. Jest duży parking też, więc na przykład ja zawsze polecam tam jednak jechać samochodem, ponieważ do Viterbo można się łatwo dostać pociągiem z centrum Rzymu, aczkolwiek już do tych łaźni pod Viterbo, tam trzeba już kombinować autobusikiem z samego Viterbo, więc na przykład dla rodziny, która jedzie samochodem i szuka takiego fajnego miejsca, albo chce wypożyczyć samochód, pojeździć pod Rzymem, to myślę, że to jest idealne rozwiązanie.
Bardzo już teraz tęsknimy za zielenią. No zielenie u nas oprócz oczywiście takich miejsc specjalnych, szklarnianych nie znajdziemy. Barbara Kamińska, która na co dzień mieszka w Rzymie, jest przewodniczką. Poleca, żeby właściwie ominąć Rzym, ale nie odjeżdżać od tego Rzymu daleko i zażyć tej zieleni naprawdę w takiej wersji deluxe. Jakie miejsce polecamy?
No niedaleko Rzymu, co prawda jest troszeczkę trudny dojazd, jeśli chodzi o transport publiczny, ale jeżeli ktoś chce wynająć samochód albo jedzie samochodem, uważam, że takim miejscem, w którym potrzebujemy się zatrzymać i tej zieleni się nałykać, jest Giardino di Ninfa. W stronę Latiny jadąc, czyli na południe, jadąc w stronę Neapolu już. Miejsce, które jest praktycznie ukryte i niewiele osób nawet o nim wie. Nawet niektórzy Rzymianie nie wiedzą, że mają coś takiego. Przepiękne ogrody, gdzie mamy różnego rodzaju sadzawki, różnego rodzaju roślinność. Tam są setki gatunków przeróżnych roślin i krzaczków, i drzewek, i trawek, i kwiatów. Malowniczo to wszystko jest w ten sposób zaprojektowane, zaaranżowane, że naprawdę mamy poczucie, jakbyśmy byli w raju. Tym bardziej, że tam znajdują się też średniowieczne ruiny małego miasteczka, Ninfa. Właśnie one zarosły tymi chaszczami, a później już, to były też tereny jednej z rodzin arystokratycznych, Caetani, oni się zatroszczyli o to, żeby przemienić tą taką dziką roślinność, bardziej troszeczkę uregulowany, przepiękny ogród. Tam swego czasu nawet byłam na takiej imprezie, gdzie aktorzy odczytywali różnego rodzaju takie romantyczne wątki z różnych kawałków literatury, no włoskiej oczywiście, ale miejsce po prostu jest bajkowe. Z tym, że tam jest możliwość odwiedzania mniej więcej wiosna, do późnej jesieni. Także zimą absolutnie jest to niedostępne, ponieważ no, tam są prace konserwatorskie, nie wszystkie są wtedy miejsca dostępne.
Podejrzewałam, że ta nazwa z nimfą dotyczy jakiejś legendy. Czy są legendy, czy warto się przygotować, przeczytać sobie o tym miejscu wcześniej, czy można tak na żywioł po prostu pojechać i się pozachwycać?
Tam na żywioł też nie do końca wyjdziemy, dlatego że wejście jest zawsze z osobą, która towarzyszy, przewodnik, więc można wybrać opcję w języku włoskim, w języku angielskim. Teraz nie jestem pewna, czy są inne języki. Na pewno w języku polskim nie ma, ale to nie jest takie miejsce, gdzie można sobie po prostu wejść i samemu się poszwendać. Jest to miejsce, które jest chronione, czyli jest to miejsce, które jest odwiedzane tak jak muzeum.
Czy kiedy wyjdziemy z tego ogrodu, to mamy jeszcze jakieś w pobliżu atrakcje?
No jest przepiękne jeszcze średniowieczne miasteczko w pobliżu, które się nazywa Sermoneta i tam też warto zajrzeć. Przepiękne uliczki wijące się do góry, kamienne schodki, różnego rodzaju zaułki wiszące, różnego rodzaju girlandy, kwiatki, które na wiosnę oczywiście kwitną. Też są pozostałości zamku, którego też można odwiedzić. Raczej z przewodnikiem, ale z tego co wiem, jest opcja w języku angielskim. No niestety takie miejsca mniej znane, mniej odwiedzane przez turystę, tych języków zbyt dużo opcji nie mają, ale język angielski zawsze jednak gdzieś tam jest.
No i zawsze możemy po prostu pochodzić po tym miasteczku i już sobie odpuścić takie fachowe oprowadzanie, a spędzić czas mega romantycznie.
Zdecydowanie sobie pochodzić, porobić piękne zdjęcia, ponieważ to jest wszystko malowniczo położone na wzgórzu, więc widoki na okolice są też zachwycające.
Barbara Kamińska jest specjalistką od włoskich turystycznych atrakcji, szczególnie jeżeli chodzi o Rzym, ale dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie tym, co można zobaczyć pod Rzymem. Napisała taki e-book W cieniu Rzymu i tam można sobie sprawdzić te miejsca, dowiedzieć się dokładnie, w którą stronę się obrócić, jeżeli bazujemy w Rzymie, żeby dotrzeć. A malownicze mają nawet same nazwy. Bagnoreccio.
Bagnoreccio, tak.
To co jest, to jest?
To jest, powiem szczerze, że też wśród polskiego turysty dosyć mało znane miejsce. Możemy tam dojechać najlepiej jednak samochodem, własnym autem albo wypożyczonym, ale w sezonie też dojeżdża tam autobus. Wjeżdża się do miejsca, gdzie od punktu, w którym kupujemy bilety, prowadzi taki długaśny most do miasteczka, które jest wysoko położone na skale tufowej i dookoła jest otoczone wąwozami, więc z daleka to wygląda po prostu, jakby to był pałac Walta Disneya w kreskówkach, te, które są takie na zapowiedziach. I to tak pięknie wygląda. O, to jest bardziej średniowieczne jednak miasteczko, zabudowa. My mówimy o tym Città Muore, czyli jest to miasto, które umiera, ponieważ tam jest bardzo posunięty ten proces erozji.
Ale ktoś tam w ogóle mieszka?
Tak, jest tam, z tego co pamiętam, to w zależności od roku, od tam 5 do 7 osób, które są w ogóle zameldowane, ale na przykład w sezonie takim turystycznym dużo osób tam przyjeżdża, bo ma swoje jakieś tam posiadłości albo wynajmuje. Są restauracje, są bary, są sklepiki z pamiątkami, można kupić różnego rodzaju jakieś tam nalewki takie regionalne. Jest to miejsce, które przyciąga bardzo, bardzo turystę. Tutaj w regionie Latium jednak no, jak chcą na przykład mieszkańcy Rzymu, którzy szukają takich atrakcji, to jednak znają. To jest miejsce takie no, bardzo, bardzo znane, aczkolwiek polski turysta to do Rzymu i później za Rzym to tak trudno jednak gdzieś tam się wybrać.
Właśnie, bardzo
namawiamy.
Ale pod Rzymem
mamy tego mnóstwo. Ja często widzę, jak turyści szukają, nie wiem, do Apulii, do Toskanii, szukają takich miejsc odosobnionych, spokojnych na wakacje. My mamy to w obrębie Rzymu. Mamy pod Rzymem w okolicach do godziny transportem publicznym albo samochodem. I wiele osób nawet nie wie. Na przykład w pobliżu Bagnoreccio też jest niesamowity park potworów w Bomarco, który został zorganizowany przez księcia Kolonne, który sobie wymyślił, że zaaranżuje park, w którym no, wśród zieleni są różnego rodzaju kamienne potwory, ogromne żółwie, wielki potwór z paszczą, do jego paszczy się wchodzi jak do jaskini, jakieś wielkie giganty, słonie. I to jest też miejsce niesamowite, bo to mam wrażenie, jakby się było w jakiejś bajce.
Czy traktujemy to jako park archeologiczny, czyli zwiedzamy z przewodnikiem, czy możemy się tam wybrać sami?
Nie, tam możemy się wybrać sami. Tam też jest kasa biletowa, płaci się bilet za wejście do tego parku, ale tam można już samemu sobie pochodzić, można przepiękne zdjęcia porobić. Zimą też jest przepięknie, bo jest zielono. I to też jest dobry czas, żeby tam pojechać. Oczywiście wiosną zawsze jest troszkę kwitnących tych kwiatuszków, a latem kolejne miejsce, gdzie można się wśród zieleni w cieniu schronić od upału wiecznego miasta.
Dlaczego turyści nie wiedzą o tych miejscach pod Rzymem? Czy po prostu nie ma ich w takich mediach popularnych? Czy one są jakoś tak chronione przez Włochów, żeby nie było zbyt dużego tłumu?
Ja myślę, że jest kilka przyczyn. Mój ten przewodnik ma właśnie nazwę W cieniu Rzymu ze względu na to, że no wiadomo, wieczne miasto, Rzym, który od wieków przyciąga turystów, miliony turystów. I mam poczucie, że pod Rzymem wszystko inne po prostu niknie w cieniu tego miasta. I stąd ludzie nie wiedzą, ludzie nie szukają. Jasne, przyjeżdżając do Rzymu na 3-4 dni, wielu turystów ma niedosyt, chciałby wrócić jeszcze do Rzymu. I ja to rozumiem, bo rzeczywiście Rzym można zwiedzać latami, ale poza Rzymem też mamy dużo ciekawych miejsc, tylko po prostu ludzie nie wiedzą. No ja przyjęłam sobie taką trochę moją własną misję, że próbuję te miejsca pokazywać, że próbuję je nagłaśniać, zachęcać też moich turystów. Ktoś pojedzie, powie koleżance, sąsiadce, pół bloku, zaraz się dowie i będzie mieć więcej turystów. A dlaczego nie? Mając takie skarby, uważam, że trzeba je pokazywać.
To są wyprawy na jeden dzień, czy czasem można sobie gdzieś w ogóle wyjechać pod Rzym i pomieszkać sobie pod Rzymem?
Można. Te wyprawy, które ja proponuję w tym moim przewodniku, są takie jednodniowe wyprawy, ponieważ tam praktycznie w każde miejsce można dojechać w przeciągu godziny, półtorej. Wiele miejsc nawet transportem publicznym, do niektórych miejsc samochodem, ale wiele osób wypożycza. Często jest tak, że latem przyjeżdżają rodziny na kempingu, gdzie się zatrzymują i chcą sobie pojeździć po okolicy. Ale można sobie zatrzymać się pod miastem. Ja na przykład odkryłam niesamowite miejsce dosyć niedawno, też jadąc w stronę Viterbo, które się nazywa Sutri, gdzie znajdują się w skałach wzdłuż ulicy wykopane grobowce. To była po prostu nekropolia jeszcze z czasów rzymskich i pozostałości amfiteatru, czyli takie mini koloseum wykute w skale. Miejsce niesamowite. Się zatrzymałam tam w agroturystyce z basenem, które było otoczone drzewami laskowymi. Uprawa orzecha laskowego, który jest tam po prostu słynny w tym rejonie. Stamtąd miałam bazę, gdzie stamtąd pojechałam i do Viterbo, i do Caprarola. W Caprarola jest przepiękny pałac, który został wzniesiony też przez kolejną rodzinę arystokratyczną, rodzinę Farnese. Stamtąd można do Bagno Reggio się wybrać i do Bomarzo, czyli tego parku potworów. Mnóstwo tam jest po prostu skarbów.